pali się czerwony, mogę zacząć. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Byłem 6 lat temu tutaj. Nie wiem, czy niektórzy pamiętają, pewnie. Trochę minęło czasu. Tak sobie siedziałem dzisiaj, patrzyłem na wasze świadectwa, patrzyłem na to, co się zmieniło, na pastora, pastorową. Też tak jak tutaj brat Jurek mówił, to sobie pomyślałem, że większość rzeczy to po waszym pastorze naśladuje. Także to też tak miło na to spojrzeć, że są jakieś wzory, które można naśladować. Posłuchałem waszych świadectw, które żeście tutaj składali ku zachęcie wzajemnej. Pomyślałem sobie, że wiele się zmieniło. Myślę, że na dobre. I też to moje dzisiejsze kazanie będzie dotyczyć właśnie przyjmowania zmian z Bożej ręki. Rozpoczynania z Bogiem rzeczy i dla Boga. Tutaj też mieliśmy zachętę taką do studiowania Pisma Świętego w temacie. Akurat mój temat to nie będzie bezpośrednio o Duchu Świętym, ale też w ważnym temacie, mianowicie w temacie nowych początków. Nowych początków. Chciałbym wam zadać jedno pytanie. Do jakiego nowego początku wzywa ciebie Bóg? Do jakiego nowego, do rozpoczęcia czego w twoim życiu wzywa ciebie Bóg? I chciałbym ciebie zachęcić, niezależnie od tego, czy to jest rzecz wielka, czy mała, czy to jest coś, co zmieni diametralnie twoje życie na najbliższe 30 lat, a może 40, czy to jest coś, co zmieni twój tydzień, czy to jest wizyta u dentysty, której się boisz, wydaje się mała rzecz, a może być wielka, czy to jest wybór małżonka, czy to jest wybór pracy, czy to jest podjęcie jakiejś ważnej decyzji przebaczenia, czy to jest pojednanie, czy to jest rozmowa z sąsiadem, czy to jest rozmowa z małżonkiem, czy to jest rozmowa z dzieckiem, czy to jest rozmowa z rodzicem. Niezależnie od tego, jakiej skali jest ten nowy początek, chciałbym ciebie zachęcić do tego, bo prawdopodobnie się go boisz, bo niestety tak bywa bardzo często, że z nowymi rzeczami, które robimy dla Boga i z Bogiem, to są rzeczy dla nas trudne w jakiś sposób, o czym też za chwilę będę mówił. Niezależnie od tego, jaka to jest rzecz, chciałem ciebie zachęcić, żebyś się tego nie bał zrobić z Bogiem. A dlaczego? Tak jak dzisiaj już żeśmy czytali, Bóg zna się na nowych początkach. Od czego się Biblia rozpoczyna? Od takich słów? Na początku Bóg znał się na tym, jak myślicie? Znał się na tym. Rozpoczął, słuchajcie, całą historię, jaką znamy. Ale jak się Biblia kończy? I skończył Bóg i powiedział, dzięki Bogu, to już koniec. Tak się kończy Biblia? Nowym początkiem. Zwróćcie uwagę, Biblia zaczyna się, się początkiem i kończy się jakimś nowym początkiem, którego tak naprawdę jeszcze dzisiaj nie znamy. Trochę wiemy o tym nowym początku. Trochę tam Pan Bóg nam na tyle, żeby nas zachęcić, żeby nas przygotować, żebyśmy się nie bali tego, to tyle nam powiedział, ale tak naprawdę będzie coś przed nami, o czym jeszcze zbyt dużo nie wiemy. Ale zwróćcie uwagę, że Bóg nigdy nie kończąc, zawsze rozpoczyna. Przed nami wieczność. Bóg jest Bogiem nowych początków. Warto z Nim rozpoczynać. To jest ta pierwsza, najważniejsza myśl, jaką chciałbym wam dzisiaj zostawić. Ale w tych klamrach, można powiedzieć, właśnie tego pierwszego początku i tego początku, który przed nami, który kończy to, co znamy, tę historię, jaką znamy, jest wiele różnych innych początków, znacznie mniejszych, chociaż równie istotnych. Na przykład początek narodu wybranego i historia Abrahama, wyjście z Egiptu i historia Mojżesza, początek królestwa, historia Dawida, nasz Pan i początek nowego przymierza, i w końcu apostoł Paweł i początek Kościoła takim, jakim go znamy dzisiaj. I nasza historia z naszymi nowymi początkami, z naszym urodzeniem, z naszym nawróceniem, z naszym powołaniem, jakie mamy od Boga. I chciałbym, żebyśmy spoglądając na te wszystkie nowe początki, które mamy zapisane w Piśmie Świętym, chciałbym wam o takich trzech zasadach powiedzieć odnośnie nowych początków. I mam nadzieję, że przez te trzy zasady dotyczące nowych początków zachęcę was do tego i chciałbym, żeby tak było, zachęcę was do tego, żebyście się nie bali rozpoczynać z Bogiem i dla Boga, żebyście wchodzili w te nowe początki, do których was Bóg powołuje. Pierwsza zasada, jaką widzę odnośnie nowych początków w Biblii. Początki zawsze są trudne. Zawsze są trudne. Więcej, początki zawsze są jakąś walką. zawsze są jakimś wysiłkiem, zawsze są jakimś mozołem, zawsze są jakimś trudem. I uwaga, nie da się tego ominąć. Czasami chrześcijanie mówią, jakby Bóg w tym był, to byłoby to błogosławione. A co myślą tak naprawdę? Błogosławione, czyli proste. Błogosławione, czyli łatwe. Błogosławione, czyli niewymagające tych wszystkich zmian, których początki zawsze od nas wymagają. I chciałbym wam powiedzieć, że to nie jest prawdziwa biblijna teologia nowych początków, nawet Bożych nowych początków, że zawsze nowy początek oznacza pewien koszt. Zawsze nowy początek oznacza trud, mozuł i wyzwania. I popatrzcie na kilku bohaterów wiary, którzy właśnie, myślę, tego doświadczyli. Popatrzmy najpierw na Abrahama, o którym dzisiaj już właśnie mówiłem, że będę o nim mówił. 12 rozdział pierwszej Mojżeszowej. Zobaczcie, jak to się w jego życiu, w jego doświadczeniu życia rozpoczęło, że Bóg go powoływał do dobrej rzeczy. Jak to się rozpoczęło? 12 rozdział, pierwszy werset, pierwsza Mojżeszowa, Księga Rodzaju. I rzekł Pan do Abrama. Co on mu rzekł? Odpocznij, albowiem ja jestem z tobą, tak mu powiedział. Wyjdź. Wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej, z domu ojca swego, do ziemi, którą ci wskażę. Nawet nie wiedział gdzie. Słuchajcie, ja to zawsze jak jadę teraz, to już GPS-a sobie wrzucam, patrzę pi razy oko, kiedy dojadę, wszystko wiem. Jaki komfort. A on nawet nie wiedział, bo nawet nie mógł sobie GPS-a wrzucić, nawet gdyby go miał, a go nie miał. Nie mógł sobie spojrzeć na internecie, gdzie tam go Pan Bóg posyła, jak tam będzie, czy jak się ubrać, czy jaka pogoda. Nic nie wiedział. Bóg mu tylko powiedział, ja ci wskażę, a ty idź. Zostaw wszystko, co rozumiesz, zostaw swój naród, zostaw swoją rodzinę, zostaw to wszystko, co sprawia, że czujesz się bezpiecznie i wyjdź. Czy to jest trud? To jest trud. Czy to jest nowy początek z Bogiem i dla Boga? No jest. Jest. Zwróćcie uwagę, że wiara zawsze jest trudna. Wiara zawsze oznacza pewne ryzyko. Zawsze tak jest. Jeśli tego nie wliczamy w koszty naszego życia, to nie będziemy działać w wierze. To będziemy siedzieć w tym, co bezpieczne. Może będziemy się łudzić, że jest dobrze, bo przecież chodzimy do kościoła, bo przecież zbawienia nie stracimy, bo przecież trwamy przy Bogu. Ale czy przyjmujemy w tym momencie powołanie z Bożej ręki? Jeśli nie płacimy tego kosztu, którym jest przyjęcie powołania, którym jest trud, ryzyko, no to nie wchodzimy w to Boże powołanie. To sobie trzeba uczciwie powiedzieć. No po prostu nie wchodzimy w to Boże powołanie. Popatrzmy na Mojżesza. Ciekawa postać. Druga Mojżeszowa, Księga Wyjścia. Kiedy czytamy później w Nowym Testamencie, Szczepan mówi nam o pewnych ramach czasowych, co się działo. Jak spoglądamy na życie Mojżesza, to tak naprawdę takie 3:40 się pojawiają. Pierwsza 40, Egipt. Fajnie był ustawiony. Można się przez 40 lat ustawić? Nie. Szczególnie jak dokładnie. Miał skąd, miał dobre koneksje. Słuchajcie, fajnie się ustawił w tym wieku 40 lat, ale po pierwszej 40 Bóg mu coś zaczął pokazywać, już nie będę wchodził w szczegóły, i on stwierdził, coś muszę zmienić, muszę jakoś tam, stało się pragnieniem jego serca odwiedzić tych krewnych, odwiedził ich, wydarzyła się pewna rzecz, zabił Egipcjanina, o czym na razie nie będę mówił, co z tego wynika. I słuchajcie, rozpoczyna się druga 40 jego życia. Druga 40 jego życia, gdzie on musi uciekać, ląduje gdzieś zupełnie w jakimś dziwnym miejscu, ale dzięki Bogu ułożył sobie to życie. Znalazł sobie żonę, znalazł sobie fajnego teścia, znalazł sobie fajną pracę. I można by powiedzieć, jest szczęśliwy. No jakoś, można by powiedzieć, z jego perspektywy, jego doświadczenia życiowego, dzięki Bogu ułożyłem sobie życie na nowo. Widzę łaskę Bożą w tym, że może jakoś się odnalazłem w tym życiu, chociaż było wielkie zawirowanie. Ale mija druga 40. Ile on ma lat wtedy? 80. Słuchajcie, kto z was ma lat 80 tutaj? Ręka w górę. Albo więcej. Nie za wiele osób. Nie za wiele osób. Słuchajcie, to oznacza, że całkiem możliwe ci wszyscy, chociaż po 80 Bóg też działa, chciałbym siostrze powiedzieć, ale do wszystkich, którzy jeszcze nie mają 80 lat, chciałbym pokazać, że całkiem możliwe, że najważniejsza rzecz, do której Bóg cię powołuje, jeszcze jest gdzie? Przed tobą. Zgodzicie się? Tego, to wynika z tej... oczywiście oni może trochę ktoś powie, że dłużej żyli, może zdrowiej żyli, może tak było, ale słuchajcie, Bóg do 80-letniego człowieka przychodzi i mówi, teraz jest czas na to, żebyś zaczął coś nowego w swoim życiu. Teraz jest ten czas. Przez te 80 lat przygotowywałem ciebie do tego, żebyś w tym momencie to wszystko, co drugi raz w swoim życiu uporządkowałeś, ogarnąłeś, żebyś to wszystko zostawił i zaczął ze mną jeszcze raz, trzeci raz na nowo. Czy to jest trud i wysiłek? Potężny. Czy to jest od Boga? To jest od Boga. To było to powołanie, które on otrzymał. Dawid. Myślę, że z Dawidem to chyba was nie muszę za bardzo przekonywać, bo wszyscy wiedzą, że Dawid naprawdę miał bardzo wielu wrogów. Z kim on się mierzył? Z Filistynami, z Goliatem, z niedźwiedziami, z lwami, bo to tam tłumaczył, że to wiecie, to ja już trochę powalczyłem, mówi, tak? Jak go tam się zmierzył z tym. Potem, słuchajcie, mierzył się z Absalomem, swoim synem, który wystąpił przeciwko niemu. Bardzo trudna walka. Bo, i wiemy, że była trudna dla niego, bo to nie było proste wcale się, tak naprawdę walczyć i jeszcze zabić swojego syna, bo wiecie, już tam nie chcę wchodzić w te szczegóły, ale to było bardzo trudne. Ktoś by mógł powiedzieć, patrząc z perspektywy, czy to jest Boży początek? Czy coś dobrego tu się dzieje w tej dynastii? I wiemy, że to była ta dynastia, z której później Pan Jezus pochodzi. To był Boży początek, ale trud, ciągła walka, a jeszcze zapomniałem o Szebie. Mało kto o Szebie pamięta, ale był taki rok o Szeby też. Przyszedł Szeba, stwierdził, no Absalomowi się nie udało, ale może mi się uda i może tego Dawida jakoś pogonię. Nie pogonił. Słuchajcie, ale całe życie walki. A na sam koniec życia jeszcze, jak już on pewnie sobie chciał odpocząć, odejść do Boga, to jeszcze musiał walczyć o schedę, który syn będzie tym synem, który przejmie po nim to królestwo. Popatrzcie, całe życie walki. Czy to jest Boży początek? To jest Boży początek. To jest Boży początek. Pomimo tego, że cały czas trud, cały czas walka, cały czas jakieś większe i mniejsze wyzwania, z którymi trzeba jakoś sobie poradzić. To Dawid, nasz Pan. Czy nasz Pan miał jakieś trudy w swoim życiu? Ja bym powiedział, słuchajcie, nawet od samego początku, jak się rodzi, to już Herod co chce zrobić? Nie? Od razu rozwiązać problem. Potem, kiedy Pan Jezus rozpoczyna swoją ziemskie powołanie, przychodzi szatan i mówi, pokłoń się mi, a ja ci po prostu wszystko dam. To twoje powołanie, ja ci pomogę zrobić tylko w łatwiejszy, fajniejszy sposób. Wystarczy, że tylko jedną rzecz zrobisz. Pokłonisz się mi i koniec. I zrobisz to, do czego ci ojciec powołał. Zresztą to jest też ciekawe, że bardzo często szatan nas nie... Szatan czasami nam wcale nie mówi, że cele są złe. Nie, a ja ci to pomogę zrobić w łatwiejszy sposób. I to się wydaje takie bardzo przekonujące. A czemu mam się trudzić, jak mogę to zrobić trochę bardziej komfortowo, prawda? A okazuje się, że nie da się zrobić tego w inny sposób niż Boży. Nie da się Bożych rzeczy zrobić w inny sposób niż Boży. Bo ta inna droga nas ostatecznie poprowadzi gdzieś indziej. Może nam się wydawać, że to jest to samo, ale to nie jest to samo. Patrząc na faryzeuszy, patrząc na uczonych w Piśmie, patrząc na Ewangelię Jana, ile tam było wrogości, ile było złości, ile było nienawiści, ile było walk, to wszystko dotyczyło naszego Pana w potężny sposób. I oczywiście ostatecznie największa próba krzyża. Jeśli chodzi o apostoła Pawła, jest taki fragment w 2 Koryntian, na pewno go znacie, ale przeczytam ten fragment, bo właśnie ten fragment najbardziej podsumowuje to, co było treścią życia apostoła Pawła. Ja jak myślę, o apostole Pawle, to zazwyczaj myślę o takich właśnie momentach, kiedy on głosi, kiedy się ludzie nawracają. Ale co było najczęściej treścią życia apostoła Pawła, to popatrzcie na 2 Koryntian 11 rozdział od 24 wersetu, pamiętając, że to jest Boży początek Kościoła takiego, jakim go znamy dzisiaj. Kościoła złożonego z pogan i z Żydów. Kościoła, który ma rozprzestrzeniać się na całą ziemię. I czytamy tak, 23 werset zacznę. Byłem w więzieniach, mówi apostoł Paweł, nad miarę byłem chłostany. Często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. Wiecie co, tak sobie myślę. Kiedyś to sobie tak uświadomiłem, tak próbowałem sobie wyobrazić, jak wyglądały plecy apostoła Pawła. Myślę, że plecy apostoła Pawła wyglądały jak po prostu jedna wielka, zasklepiona blizna. A jak myślicie, czy jak ktoś dostał tyle razów, 5 razy po 40 uderzeń bez jednego, czy on był taki wyprostowany, taki muskularny? A myślę, że nie. Ja myślę, że on był pokiereszowany, mógł być trochę pokręcony, mogło mu trochę ropieć, te rany mogły mu ropieć. Wyobraźcie sobie, jakby tu wszedł apostoł Paweł dzisiaj, myślę, że on by był trochę śmierdzący, trochę pokrzywiony. Po prostu to wszystko, wiecie, bo to nie jest tak, że tak go zbili, a on sobie po prostu się otrzepał i poszedł dalej. Nie, no to przecież to zostawiało ślady na jego ciele. To zostawiało ślady na tym, kim on był. Myślę, że nie byłoby prosto go wcale przyjąć, takiego pokiereszowanego, takiego pobrużdżonego, takiego doświadczonego tymi wszystkimi próbami. Naprawdę wymagało wiary, myślę sobie, żeby ten człowiek tak doświadczony, żeby przyjąć, że to jest Boży początek, że to jest ten Boży autorytet, którego mamy słuchać i za którym mamy się opowiedzieć. 3 razy byłem chłostany, poza tymi 5 razami po 40 uderzeń bez jednego. 1 raz ukamienowany. 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. I bardzo niehigieniczny tryb życia apostoł Paweł prowadził. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach. Od zbójców, od rodaków, od pogan, w mieście, na pustyni, na morzu, między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie, w pragnieniu, w postach, w zimie, w nagości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, apostoł Paweł mówi, pozostaje codzienne nachodzenie mnie i troska o wszystkie zbory. Czy to jest Boży początek? Popatrzcie, że to jest, naprawdę wymaga wiary, żeby spojrzeć na to wszystko, powiedzieć, to jest Boży początek, to jest Boże to, to jest dobre, to jest błogosławione, to jest wartościowe, to jest cenne w Twoich oczach. Jestem przy Tobie, Ty jesteś przy mnie. Nic złego się nie dzieje, tak to musi być. To nie jest proste. Ale apostoł Paweł był człowiekiem czynu, wiemy, że był człowiekiem wyjątkowym, potrafił to wszystko przyjąć i potrafił pójść i tą cenę zapłacić. A więc słuchajcie, czasami myślę sobie, mamy taką fałszywą trochę teologię nowych początków. Fałszywą teologię. I mówię w tym sensie fałszywą, że myślimy sobie, że jak Bóg jest przy nas, to powinno być tylko i wyłącznie fajnie. No nie. No nie. Te wszystkie historie bohaterów wiary nam mówią bardzo wyraźnie, że będzie cena za rozpoczęcie nowych rzeczy z Bogiem i dla Boga. Po prostu będzie ta cena. Będzie ta cena. Zgodzicie się ze mną? Słuchajcie, to nie możemy być tacy naiwni i utopijni. No nie, będzie ta cena, będzie ta cena. I trzeba to sobie uczciwie przed Bogiem powiedzieć. Jeśli chcę, Panie Boże, przyjąć powołanie z Twojej ręki, to ja muszę być gotowy na tą cenę. Muszę być gotowy na tą cenę. A więc do jakiego nowego początku wzywa Ciebie Bóg? Chciałbym powiedzieć tak, muszą być problemy i musi być cena. Muszą być problemy, musi być cena. Stare zawsze jest wygodniejsze. Stare zawsze jest wygodniejsze, bo je znamy. Nie wiem, czy wam kiedyś, ja jestem taką osobą, ciekawy jestem, czy wy jesteście podobni. Zdarzyło się wam kiedyś na przykład przyjechać gdzieś, od razu mówię, że to nie dzisiaj, ale przyjechać gdzieś, słuchajcie, leżycie na jakimś łóżku, gdzie nigdzie nie leżeliście i jakoś tak się musicie to w lewo, to w prawo, to w górę, to w dół, bo tam coś was uwiera. Bo nie wiem, nie taki materac czy coś. Zdarzyło wam się kiedyś takie coś? To mi się kilka razy zdarzyło na jakichś, nie wiem, kempingach czy gdzieś tam, albo leżę na przykład na kalimacie gdzieś pod jakimś namiotem i, no i widzę, że się nie wyśpię tym razem. Ale ile mogę, to zawsze kombinuję, żeby nie wstać, bo nie chce mi się przebudzać, nie zrobić tego jeszcze raz, nie ułożyć równo, bo po prostu, bo sobie myślę, mniejszym kosztem jest to, że jakoś tak się będę wyginał i po prostu, no i jakoś może dośpię do tego poranka. Stare zawsze jest wygodniejsze. Nawet jak jest niewygodne, to kombinujemy jakoś, żeby jakoś przeczekać, jakoś dotrwać. Ale słuchajcie, zawsze, no właśnie, tak nam się wydaje, że to jest czymś wygodniejszym, ale myślę sobie, że Bóg często mówi wstań, wstań, wyrównaj, zrób to na nowo, uporządkuj, nie wiem, przyklep, zrób coś z tym, zamiast po prostu przyzwyczajać się do tego starego, które cię uwiera. Zawsze jest pewna cena. Druga zasada, którą widzę w Biblii, podobna, ale myślę, że troszeczkę zobaczycie, że to nie jest dokładnie to samo. Początki zawsze rodzą pytania i wątpliwości. Nowe początki, i to nawet te Boże nowe początki, zawsze rodzą pytania i wątpliwości. Bo nie jesteśmy Duchem Świętym, bo nie rozumiemy wszystkiego od razu. Więcej, ja bym powiedział, bo właśnie w kontekście tych wątpliwości i pytań najbardziej objawia się zaufanie, czyli wiara, o którą Panu Bogu chodzi, żeby w naszym sercu pojawiła się prawdziwa wiara. I popatrzcie na to, że te pytania i wątpliwości mogą nas zatrzymać, ale Bóg nie chce, żeby nas zatrzymały. Pamiętacie, i teraz przejdźmy do Abrahama. Jaką Abraham miał obietnicę między innymi? Pamiętacie, co mu Bóg obiecał w tym 12 rozdziale Księgi Rodzaju? Że będzie wielkim narodem. Że będzie wielkim narodem. A słuchajcie, od kogo się wielki naród zazwyczaj rozpoczyna? Od syna, zgodzicie się? Przynajmniej jednego, nie? Później, co po niektórzy mieli, 12. Ale jak dobrze pamiętamy, to tych 12 nie miał Abraham. A jak to było z Abrahamem i z tą Bożą obietnicą w jego życiu? Bóg dał mu obietnicę, że będzie wielkim narodem. Czy pamiętacie, żeby od razu się jakiś syn pojawił w jego życiu? Popatrzcie, Bóg dał obietnicę, czy Bóg mógł dać mu syna od razu? Mógł. A czy dał? Nie dał. I na ludzki taki rozum, czemu Bóg nie dał tego, co obiecał? Czemu Bóg wstrzymywał to, co obiecał? Czemu? Czemu Sara musiała być sfrustrowana, zgorzkniała, zniechęcona? Czemu kombinowała z tym rodzicielstwem zastępczym, mówiąc dzisiejszymi słowami? Czemu to wszystko tak musiało wyglądać? Czemu musiał być zniechęcony sam Abram? Bardzo lubię ten obraz w 15 rozdziale Księgi Rodzaju. Zachęcam, żebyście otworzyli 15 rozdział Księgi Rodzaju. Mamy kochanego, dojrzałego, wiernego brata, który jest wierny Panu Bogu, nie odstąpi od Pana Boga. Nie odstąpi, choćby nie wiem co, zaufał, wyszedł z ziemi swojej, ufa Panu Bogu, ale go nie rozumie. I przychodzi Bóg do niego w widzeniu nocnym, pierwszy werset, mówi, nie bój się Abramie, ja jestem twoją tarczą, twoja zapłata będzie sowita. I co ten Abram mówi na takie fajne słowa Pana Boga? Co on wtedy mówi? Mówi, Panie Boże, fajnie, że takie fajne rzeczy do mnie mówisz, ale syna mi nie dajesz. A gdzie ten syn? Znaczy tak wprost tego nie mówi, ale de facto mówi. I mówi, Panie Boże, cóż mi możesz dać? Znaczy nie będę wypominał, co ty mi obiecywałeś. Powinieneś wiedzieć. Bo przecież jesteś Bogiem. Może ja cię do końca nie rozumiem, ale zazwyczaj zakładam, że Bóg wie, co obiecuje. Cóż ty mi możesz, Panie Boże, dać? Skoro ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem mojego domu będzie Eliezer z Damaszku. Fajny człowiek ten Eliezer, naprawdę w porządku sługa. Dałeś mi dobrego sługę, ale zdaje się, że to nie tak miało być. Zdaje się, że to nie tak miało być. To gdzie ten syn, Panie Boże? I powiem wam szczerze, że bardzo się cieszę, co tam dalej jest powiedziane, bo Bóg go wcale nie okrzyczał, nie mówi, ty masz mi wierzyć,
ty niecny człowieku, czemu nie wierzysz?
No nie powiedział tak. Z drugiej strony nie dał mu od razu tego syna, ale na szczęście pomaga jego niewierze. Mówi, wyjdź ze mną z tego namiotu. No i on wychodzi z tego namiotu. Potem mówi, popatrz w te gwiazdy. No, nie mogło być takiego zachmurzenia jak dzisiaj u nas. Więc pogląda w te gwiazdy, patrzy na te gwiazdy. No patrzy, Bóg każe mu patrzeć w gwiazdy, to patrzy w te gwiazdy. Potem Bóg mu mówi, to policz te gwiazdy. To jak Bóg mówi, żeby liczyć gwiazdy, to co trzeba zrobić? Liczyć. Nie wiem, do ilu on potrafił liczyć, ale patrzy w te gwiazdy, liczy te gwiazdy, liczy te gwiazdy i zawsze tak sobie wyobrażam, że jak on liczył te gwiazdy, tak się skupił na tym liczeniu tych gwiazd, że mu ta cała reszta gdzieś tam odpłynęła. To zniechęcenie, to zdołowanie, ta niewiara, ta złość na Pana Boga, że nie daje tego syna. W pewnym momencie tak liczy, liczy, ale coś mu się tam poknociło, to jeszcze raz zaczął liczyć, jeszcze raz zaczął liczyć, on mówi, Panie Boże, nie da się tego policzyć. I wtedy Bóg mu mówi, tylu będzie Twoich potomków. Innymi słowy, Bóg mówi co? Ja znam Twoje problemy, znam Twoje wątpliwości, znam Twoje pytania w sercu, ufaj. Ja nie zwątpiłem, ja nie zapomniałem, ja cały czas pamiętam o tym, co Ci obiecałem, tylu będzie Twoich potomków. Moja obietnica dalej jest prawdziwa, dalej się na niej opieraj, idź, bo to jeszcze nie czas na to, żeby się to spełniło. Ale czy jest łatwo iść w takiej sytuacji? Czy jest łatwo czekać? Czy jest łatwo być cierpliwym? Myślę, że jest to czymś bardzo, bardzo trudnym. Czy to rodzi pytania i wątpliwości w sercu? Rodzi. Rodzi. Ale popatrzcie, jeśli tak było z Abrahamem, to jeśli podobnie jest z nami, to co to oznacza? Że nic złego się nie dzieje. Że po prostu Bóg tak czasami wybiera zadziałać. Że Bóg tak wybiera zadziałać. To jest, myślę, zachęta. Jeśli masz takie pytania, wątpliwości, jeśli jest Ci ciężko czekać na pewne rzeczy, pamiętaj, nie Ty jesteś pierwszy. Pamiętaj, Bóg o Tobie nie zapomniał. Jego obietnica jest pewna. I po prostu tak czasami wybiera robić. Ze swoich nam nieznanych powodów, że każe nam czekać. A może najbardziej każe czekać tym, którzy mają największą wiarę. Mojżesz. Nieraz sobie myślę o tym, że chodzi z tymi trzodami teścia i myśli sobie, czy ja czegoś nie popsułem? I teraz chciałem, żebyśmy się chwilę zastanowili nad tym, co on zrobił z tym Egipcjaninem. Jak tak się patrzy na Księgę Rodzaju, zresztą wielu kaznodziejów słyszałem, którzy takie coś powiedzieli, że po prostu, że Mojżesz jakby nie zrozumiał Bożej woli. Że Bóg tak chciał go, skłaniał go do tego, żeby zrobił coś dobrego dla swojego narodu, ale zrobił to w ciele, a nie w duchu. Że zrobił to, że jakby wykonanie było złe. Ale jak popatrzymy, słuchajcie, na Szczepana i interpretację Szczepana, popatrzcie, Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, 25 werset, gdzie Szczepan mówi właśnie, jak to było z tym zabiciem Egipcjanina. Ja wiem, że to są dziwne słowa i nie chcę może jakiejś super egzegezy długiej robić, ale popatrzcie, co tutaj mówi Szczepan, 7 rozdział, 25 werset. Przeczytam 23. Kiedy skończył 40 lat, stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich synów Izraela. Zgodzicie się, że ta potrzeba serca z Boga była? Ja myślę, że z Boga. To Bóg gdzieś mu coś zasiał w jego sercu. Zostaw to swoje życie. Ja mam plan dla ciebie. I on idzie do tych swoich braci swoich synów Izraela. 24. Ujrzawszy jednego, którego krzywdzono, ujął się za nim, pomścił krzywdzonego, zabił Egipcjanina. No. Tak się stało. 25 werset. Sądził zaś, że bracia zrozumieją, teraz uwaga, co oni powinni zrozumieć? Iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, ale oni nie zrozumieli. Bóg przez jego ręce daje im wybawienie. Ja do końca nie rozumiem Bożego działania w tym wersecie, nie chcę próbować nawet, nie aspiruję, że wam to wszystko wyjaśnię. Ale w jakim sensie Bóg był obecny w tym, co się wydarzyło? I teraz wyobraźcie sobie, że jesteście przekonani, słusznie jesteście przekonani, że Bóg was do czegoś prowadzi, po czym co się dzieje? Całkowita klęska, całkowita porażka życiowa, wszystko się zmienia. Myślę sobie, że w takiej sytuacji, kiedy robicie coś, co Słusznie, macie prawo, robicie w posłuszeństwie Bogu. Może to wydawać się dziwne. I dzieje się coś kompletnie zmieniającego wasze życie, że musicie na nowo to życie postawić. Myślę sobie, że pojawiają się pytania. A może ja coś zepsułem? A może ja czegoś nie zrozumiałem? I myślę, że Mojżesz nieraz takie pytania, chodząc poza Egiptem, nie mając relacji z Żydami, chodząc w zupełnie innym świecie, nieraz się zastanawiał, czy ja czegoś nie zepsułem. Dopiero po 40 latach przychodzi Bóg, mówi, niczego nie zepsułeś, tylko to nie był ten moment. A teraz masz 80 lat i teraz właśnie jest ten moment, że wracasz do Egiptu i robisz to, do czego cię powołuje w twoim życiu. Długo to zajęło w jego życiu. 80 lat i 40 od tej wielkiej zmiany, kiedy Bóg mu mówi, wracaj, zacznij to, do czego cię powołałem. Dawid. Słuchajcie, jak to było z Dawidem? Też jest ciekawe. Z jednej strony mamy Saula, który jest namaszczony i jeszcze żyje, a z drugiej strony Bóg już namaścił Dawida. Jak ten Dawid w tym momencie wobec tego Saula, który też jest królem, ma funkcjonować? To nie jest proste. Z jednej strony ma obietnicę, że będzie królem, ale z drugiej strony ten król ciągle jeszcze żyje. I gdyby ten król spokojnie sobie funkcjonował, a Dawid sobie spokojnie czekał na to, kiedy on zostanie królem, to by nie było problemu. Ale co się dzieje? Saul go próbuje zabić. Saul go próbuje zabić. I w tym momencie ja myślę, że Dawid nieraz się zastanawiał, co ja mam zrobić w takiej sytuacji. I dwa razy były takie momenty, że Bóg wydawał życie Saula w ręce Dawida. Dwa razy było. Raz było, kiedy on tam się przyszedł do tej jaskini, co Dawid był. Drugi raz, kiedy Dawid wszedł do obozu i zabrał dzban i oszczep, czy włócznie Saula. Dwa razy Dawid był, jego przyjaciele mu mówili. Skąd inąd? Trochę słusznie, bo mówili, to nie jest przypadek. To Bóg wydaje Saula, twojego wroga, w twoje ręce. To też była prawda, bo Bóg wydaje, ale kolejna rzecz już była nieprawdą. Idź i go w związku z tym zabij. I to już było kłamstwo. Ale dwa razy, myślę, Dawid nieraz się zastanawiał, mówił, no, to nie jest przypadek. Dwa razy odmówił tego. Dwa razy powiedział, Saulu, Saulu. Dwa razy się ujawnił, powiedział, Saulu, popatrz, to ja, Dawid, którego ty tą pchłę jakąś gdzieś tam gonisz po tych rozpadlinach. To ja, popatrz, mogłem cię zabić. Dwa razy Saul do niego mówi, no rzeczywiście, Dawidzie, jesteś sprawiedliwszy ode mnie, bo mnie nie zabiłeś. Dwa razy Dawid mówi, proszę, Saulu, odstąp ode mnie. I dwa razy Saul mówi, no dobrze, Dawidzie, masz rację, co zrobię? Odstąpię. I dwa razy odstąpił? No bardzo krótko. Popatrzcie sobie, ja myślałem, nieraz tak sobie wyobrażałem, kiedy ten Saul do mnie, wyobraźcie sobie, jesteście Dawidem, uciekacie przed Saulem i ten Saul, uratowaliście życie tego Saula. Jesteście tacy, też nie jesteście pewni, czy dobrze zrobiliście, bo przecież to nie był przypadek, że mogliście go zabić. Ale dwa razy uznaliście, nie, to jest Boży, namaszczony człowiek, nie zabiję go. Dwa razy prosicie tego Saula, odstąp ode mnie. I ten Saul mówi, odstąpię. I ulga, jaka ulga w sercu. Przychodzicie do swoich ludzi, do tych swoich wojowników, do swoich rodzin, mówicie, słuchajcie, on od nas odstąpił. Obiecał mi to. Jaka ulga dla wszystkich. Wszyscy się cieszą. No, ten Dawid to mądry. Porozmawiał z nim. No, Saul mu obiecał. I co? I nic. I znowu uciekają. I znowu się kryją. I myślę sobie, że nieraz w sercu Dawida było takie pytanie, czy ja dobrze zrobiłem? A może trzeba było go tam dźgnąć w tej ciemności? I nie było to proste. I nie były to proste pytania. I dzięki Bogu przetrwał, bo inaczej, myślę, gdyby go zabił, to by na przekleństwie swojej dynastii nie zbudował. Ale były to trudne pytania dotyczące jego życia, dotyczące życia setek osób, bo przecież ci wszyscy ludzie byli od niego zależni. I w tym wszystkim on musiał być wierny i musiał na te trudne pytania znaleźć odpowiedzi. Nasz Pan, czy miał trudne pytania? Myślę, że miał trudne. Kiedy jego rodzina go odrzuciła, a czytamy w Ewangelii Marka, 3 rozdział, 21 werset, że chcieli go zabrać, bo się go wstydzili. I on wtedy mówi, kto to jest moja matka i ojciec? Ci, którzy pełnią wolę ojca. Popatrzcie, jakie trudne, trudny moment, kiedy musiał się odciąć od swojej rodziny, którą przecież kochał. Ale musiał się od niej odciąć, żeby być wierny swojemu ojcu. I oczywiście modlitwa w Ogrójcu, kiedy powiedział, no chciałbym, żeby ten kielich mnie minął. Chciałbym, żeby ten kielich mnie minął. Boję się tego. To swoją drogą, jeśli się boisz czegoś, to jeszcze nie grzeszysz, chciałem ci powiedzieć. Jeśli się boisz czegoś, i to nawet czegoś dobrego, tylko trudnego, to nie grzeszysz, bo Pan Jezus się bał i nie zgrzeszył. Problem jest wtedy, kiedy bojąc się, uciekasz od spełnienia Bożej woli. Pan Jezus powiedział, o ile to możliwe, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. I tu jest wiara. Ale co robi wiara? Wiara operuje w lęku. Wiara działa w sytuacji, kiedy się autentycznie boimy i wiara to przezwycięża. Ale to nie jest tak, że wiara po prostu sprawia, że lęku nie ma. Nie, lęk jest. Lęk jest elementem życia wiary. Spotykamy go na tym życiu wiary i przez wiarę mamy go przezwyciężyć. Co męczyło apostoła Pawła? Słuchajcie, apostoła Pawła jedno bardzo poważne pytanie męczyło. Tam widziałem, kolega na górze ma taką fajną patriotyczną koszulkę. Ja też mam taką, znaczy podobną, nie taką. Co męczyło apostoła Pawła? Apostoła Pawła męczyło pytanie, czemu moi bracia według ciała się nie nawracają? I chciałem tylko jeden fragment przeczytać z Rzymian 9 rozdziału, gdzie apostoł Paweł dzieli się swoim sercem. Popatrzcie już, abstrahując od tych wszystkich rzeczy, o których żeśmy czytali, od tego cierpienia według ciała, w 9 rozdziale apostoł Paweł mówi tak, od 1 wersetu. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam co? Drugi werset. Wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim. A dlaczego? Bo mój naród zamiast się nawracać w większości, nie wszyscy, ale w większości Chrystusa odrzucają. A ja mam taką wielką, ja myślę, że my byśmy dzisiaj może go nazwali nacjonalistą, narodowcem. Ale to był Boży nacjonalista, który wybierał Boga ostatecznie i Bożą wolę. Ale mówi, ja mam wielki smutek. Dlaczego oni się nie nawracają? Dlaczego oni się nie nawracają? Dlaczego nie widzą? A z drugiej strony myśli sobie, ja też nie widziałem. Ja też nie widziałem. I to jest łaska, że zobaczyłem. Ale z drugiej strony jeszcze czytam z trzeciej i mówię, ale tak bardzo bym chciał widzieć. Tak bardzo bym chciał widzieć, żeby Żydzi się nawracali. Żeby mój naród, który kocham, żeby on się nawracał. Ale to nie ten moment. To nie ten moment. Czy to było trudne dla niego? Bardzo trudne. Bo ta miłość do narodu była czymś prawdziwym. Czymś, co naprawdę miał w swoim sercu. Podsumowując, jakie wątpliwości powstrzymują Ciebie przed nowym początkiem? Słuchajcie, będą pytania. Będą pytania. Może być smutek, może być ból, może być rozterka, może być to wszystko? No może być. Popatrzcie na tych bohaterów wiary, że to wszystko jest elementem życia wiary. To wszystko się łączy jakoś z wiarą. I Bóg nie mówi, nie miej tego wszystkiego, bo ja jestem z Tobą. Nie, Bóg mówi, przejdź ze mną przez to wszystko. Przejdź ze mną. Ja będę przy Tobie. Ja Ciebie pokrzepię, kiedy będzie trzeba. Każę Ci w gwiazdy spojrzeć. Ja potwierdzę moją obietnicę, ale nie myśl, że tego wszystkiego przez swoim życiu nie będziesz musiał przejść. Bo skoro nasz Pan miał takie pytania, skoro apostoł Paweł miał takie pytania, skoro Mojżesz miał takie pytania, skoro Abraham miał takie pytania, to dlaczego my mielibyśmy nie mieć takich pytań w swoim życiu? Tak po prostu jest. To są dobre nowe początki, ale wymagają przezwyciężania trudności, przechodzenia przez nie. Bo wiara, myślę, tak naprawdę w praktyce właśnie wobec takich trudności, wobec takich pytań, wobec takich wątpliwości okazuje się tym, czym jest, czyli wyborem Boga. Bo gdyby to nie był prawdziwy wybór, gdyby to nie był wybór wobec prawdziwych wątpliwości, prawdziwych trudności, to czymże by ta wiara była? Czymże by ta wiara była? Trzeci, najważniejszy punkt, najkrótszy, najprostszy, ale najważniejszy. Trzeci, najważniejszy punkt jest bardzo prosty. bracie i siostro, warto, pomimo tego, co powiedziałem, rozpoczynać z Bogiem i dla Boga. Warto przez to wszystko przejść. Warto przyjąć to jako pewien konieczny koszt przyjmowania powołania. Słuchajcie, czy warto było być Abrahamem? Jak myślicie? Myślicie, że jak się spotkamy w niebie, to Abraham powiedział, słuchaj, nie warto było. Naprawdę, patrzę wstecz na moje życie, nie było warto. Tak myślicie, wam powie Abraham? No myślę, że nie. Myślę, powie, słuchajcie, było ciężko, jestem Bogu wdzięczny, był przy mnie. Może się dowiemy o wielu innych sytuacjach, w których Bóg był przy nim i go przeprowadził. I się wtedy dowiemy. Nie wszystko tam zostało dla potomnych zapisane, ale wam opowiem. Siądziemy sobie z Abrahamem i Abraham będzie opowiadał, jak to było. Myślę, że nas zachęci. Myślę, że uwielbi Boga i powie, to było dobre, to było błogosławione. A czy było warto było być Mojżeszem, który jest powołany w wieku lat 80 i pociągnął, chociaż mu się nie chciało, uczciwie przyznawał, ale pociągnął, zrobił. Zrobił to wszystko, do czego Bóg go powoływał. Czy było warto? Było warto. Było warto. A czy było warto być Dawidem, pomimo tego, że całe życie musiał walczyć o tą swoją dynastię? Jego potomek według ciała jest królem królów i panem panów. Na wieki. Słuchajcie, ta obietnica, którą Bóg mu dał, na wieki wieków twoja dynastia będzie panować. To się spełni. W wieczności Chrystus będzie panować. To on jest ciągle według ciała potomkiem Dawida. Potężna, wspaniała obietnica, która się spełniła w jego życiu. Czy warto było być Dawidem? Warto było. Myślę, że nie macie wątpliwości, jestem przekonany, że warto było spełnić wolę Ojca w przypadku naszego Pana, że na wieki będziemy Go chwalić za to, co uczynił. A czy warto było być apostołem Pawłem? Myślę, że wszyscy, jak go zobaczymy w niebie, co prawda będzie miał już uwielbione ciało, nie wiem, czy te blizny będzie widać, czy nie będzie ich widać, na pewno będzie zdrowy. Może Bóg mu kilka blizn zostawi, żeby pokazać nam, że to wcale nie było takie proste, ale myślę, że wszyscy mu podziękujemy, powiemy, dziękujemy, że wyprowadziłeś lud do tej nowej ekonomii zbawienia, gdzie nie tylko jeden naród jest błogosławiony, ale wszystkie plemiona, wszystkie języki i my również. Dziękujemy, że byłeś takim ważnym narzędziem w Bożych rękach. Warto. Chciałbym was zachęcić do tego, żebyście się nie bali. Warto rozpoczynać z Bogiem, warto rozpoczynać dla Boga. Dzięki Panu Bogu nie zawsze nam pokazuje od samego początku, co trzeba zrobić, bo byśmy się pewnie przestraszyli czasami. Ale jest wierny, ale prowadzi, ale strzeże, ale posila. W tych wszystkich rzeczach, o których powiedziałem. Dlatego zachęcam was do tego, żebyście się nie bali i zaczynali z Bogiem i dla Boga nowe początki w swoim życiu. I zanim zakończę, to jeszcze taki jeden obraz. Wezmę ten długopis piękny. Wyobraźcie sobie, słuchajcie, że ten długopis reprezentuje całą historię, o której żeśmy czytali. Od Księgi Rodzaju do Objawienia. Dobrze? Wyobrażamy sobie? Tutaj jest taka literka A, mała. Ta literka A reprezentuje wasze życie. Od narodzenia do śmierci. Wyobrażamy sobie? Słuchajcie, to co się tutaj kończy, to jest przyjście Pana Jezusa i wieczność. Czy zgodzicie się ze mną, że warto to całe, tą całą literkę A poświęcić dla Boga ze względu na wieczność? Zgodzicie się ze mną? Nie? Popatrzcie, jeśli naprawdę wierzymy w wieczność, to jest to pytanie. Nie tylko wyznajemy, ale naprawdę wierzymy w wieczność, to myślę, że żaden z nas nie ma żadnych wątpliwości, że warto całe swoje życie potraktować jako taki nowy początek, który warto zainwestować w powołanie Boże. Niezależnie od tego, jakby było trudne i skomplikowane, bo cała wieczność jest przed nami. Dlatego życzę wam wszystkim i sobie życia w perspektywie wieczności, żeby się nie bać, żeby wierzyć, żeby ufać i przyjmować to Boże powołanie, do czegokolwiek by nas nie powoływał. Nawet jeśli to są rzeczy trudne, nawet jeśli to są rzeczy, które wymagają od nas ofiarności, cierpliwości, znoju, trudu, życzę wam i sobie, żebyśmy mieli dość wiary. Amen. Postańmy i pomódlmy się.